słuchacie radia RMF 24, przedpołudnie informacyjne 6 stycznia w Święto Trzech Króli, ale teraz będziemy rozmawiać o gospodarce, o jej interesach i o bardzo dużych pieniądzach. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w wywiadzie dla telewizji NBC, że amerykańskie firmy naftowe, które zainwestują w odbudowę sektora naftowego Wenezueli, otrzymają rekompensatę za wniesiony wkład. Przekonywał, że rewitalizację branży da się przeprowadzić w mniej niż 18 miesięcy. Trzeba będzie wydać ogromne pieniądze i firmy naftowe je wydadzą, a potem otrzymają zwrot pieniędzy od nas albo z przychodów. Tak zapowiedział Trump. Zapewnił, że do rozbudowy obecnych zdolności wydobywczych może dojść w mniej niż 18 miesięcy. Przyznał, że jeszcze przed interwencją rozmawiał z przedstawicielami koncernów, pytając ich, czy byliby chętni do powrotu do Wenezueli. No i jak to jest z tą wenezuelską ropą? Porozmawiamy teraz z analitykiem sektora energetycznego, pan Wojciech Jakubik, razem z nami. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wenezuela dysponuje ponoć największymi na świecie rezerwami ropy naftowej. Jak to jest z tą ropą wenezuelską? Jakiej ona jest jakości i ile tej ropy tak naprawdę jest?
303 miliony baryłek to faktycznie są udowodnione zasoby Wenezueli, które mogą plasować się jako pierwsze na świecie. Natomiast wydobycie jest poniżej miliona baryłek, więc nie jest duże, jest mniejsze niż w Iranie. Większe wydobycie może być zaraz w pobliskiej Gujanie, gdzie też są koncerny amerykańskie obecne, więc z tej wielkiej chmury jest wciąż mało deszczu, a wszystko przez to, że rewolucja komunistyczna Hugo Chaveza doprowadziła do degradacji sektora naftowego. Potem sankcje, potem niższe ceny ropy spowodowały, że ten sektor radził sobie coraz gorzej, właściwie tylko dzięki kroplówce rosyjskiego Rosnieftu, wsparciu finansowym Chin. I w tym momencie trzeba będzie odbudować ten sektor, żeby zaczął on działać. Prognozy pana prezydenta Donalda Trumpa są jak zwykle bardzo optymistyczne, natomiast to będzie wielki wysiłek, dużo pieniędzy, żeby tę ropę przerabiać, ponieważ jest jeszcze charakterystyka ropy. Mamy różne gatunki, ropę bardziej gęstą, ropę rzadszą, ropę zasiarczoną, mniej zasiarczoną i w Wenezueli jest ropa gęsta, wysoko zasiarczona, którą trzeba oczyszczać lub mieszać z innymi gatunkami. Teoretycznie pasuje do niektórych rafinerii w Zatoce Meksykańskiej w Stanach Zjednoczonych, natomiast to też jest wysiłek, konieczność zastosowania nowych technologii, nowych rozwiązań w ciągu logistycznym, więc znowu pieniądze i czas. Chciałbym, żeby rzeczywiście nastała stabilność polityczna, która na to też pozwoli, a to wciąż nie jest pewnik. Zobaczymy, czy pogrobowcy Nicolasa Maduro faktycznie porozumieją się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
A jak amerykańskie firmy podchodzą do tych propozycji? Bo no, wydaje się, jak patrzę na chociażby na ich indeksy giełdowe, to wszystkie te amerykańskie firmy, ich ceny na rynkach skoczyły do góry, ale jak nie widziałem jakiegoś takiego entuzjazmu, jeśli chodzi o przedstawicieli amerykańskiego sektora naftowego.
Na giełdzie zazwyczaj widać nadzieję albo strach, czyli emocje, a fakty są takie, że te firmy musiałyby istotnie zaangażować się w Wenezueli, wiążąc kapitał w sytuacji, kiedy nie mamy pewności stabilności politycznej, gdy cały aparat bezpieczeństwa Wenezueli jest wciąż na miejscu. Minister obrony tego kraju przekonuje, że będzie bronił się przed agresją. Jeżeli dojdzie do jakiegoś układu, ropa za pokój, za zmianę polityczną, to faktycznie będzie można tam wejść, ale widać, że w warunkach kryzysu politycznego i kryzysu bezpieczeństwa to będą ryzykowne inwestycje i może się dopiero okazać, czy te firmy zostaną zachęcone. To dlatego Donald Trump zapowiada spotkania z tymi firmami, dlatego obiecuje im pewne korzyści, bo one wcale nie są przekonane jeszcze.
A jak wygląda sytuacja na rynkach światowych? To otwarcie Wenezueli, ponowne otwarcie, ponowne wejście na rynek wenezuelskiej ropy w dużej ilości, to może jakoś spowodować, czy może jakoś bezpośrednio uderzyć, czy w Rosję, czy w Chiny?
W dłuższym terminie tak, zwiększając podaż z nowego źródła, zmniejszając wpływy tych państw w regionie Ameryki Południowej i Karaibów, zwiększając też stabilność polityczno-ekonomiczną w regionie, bo warto przypomnieć, że jeszcze niedawno reżim Maduro groził interwencją w Gujanie właśnie, gdzie też są istotne złoża z udziałami firm amerykańskich, więc mieliśmy eskalację napięcia, teraz doszło do pewnego przeciążenia, no i zobaczymy, jeżeli wyjdzie z tego nieładu nowy porządek, którego jeszcze przecież nie widać, to faktycznie tak Chińczycy i Rosjanie na tym stracą, Chińczycy będą szukać ropy gdzie indziej i prawdopodobnie ją znajdą, Rosjanie stracą dziesiątki lat inwestycji, także w sektorze energetycznym, które miały służyć do tego, by Wenezuela była satelitą tego bloku antyamerykańskiego na podbrzuszu Stanów Zjednoczonych.
A jak to wpłynie w ogóle, jak to może wpłynąć w ogóle na ceny ropy na świecie? Już w tej chwili ropa nie jest droga, jest stosunkowo tania, jakbyśmy popatrzyli na ceny ropy sprzed 3 lat, no to w porównaniu do tych dzisiejszych cen, no to rzeczywiście wygląda na to, że jest tanio.
Jest coraz taniej przez to, że mamy istotną podaż, dużo podaży z różnych miejsc, pomimo napięć geopolitycznych i niemrawy wzrost popytu, który jest ważniejszy w tym momencie od podaży, czyli gospodarka globalna wcale nie potrzebuje tak dużo ropy, jak jeszcze do niedawna się wydawało, dlatego potęgi naftowe w ostatni weekend nie zmieniły polityki wydobycia, chodzi o OPEC+, one czekają na rozwój wypadków. Jeżeli podaż będzie systematycznie zwiększana, jeżeli do tego dojdzie na przykład do jakiejś zmiany w Iranie i powrotu większego tej potęgi naftowej na rynek, to będzie coraz więcej ropy, z drugiej strony nie będzie ona tak bardzo potrzebna, więc cena będzie dalej spadać. Już teraz realny jest dalszy spadek średniej ceny ropy z okolic 60 do 50 dolarów w 2026 roku i oczywiście dla Petrostates, czyli państw, które są uzależnione od sprzedaży węglowodorów, to jest zła wiadomość. Nieprzypadkowo minister finansów Rosji mówi teraz, że Rosja musi uniezależnić się od przychodów z węglowodorów i to do pewnego stopnia się dzieje właśnie przez to, że petrodolary przestają być napędem gospodarki rosyjskiej.
A czy to, co to oznacza dla nas, dla konsumentów benzyny, chociażby przy stacjach benzynowych? To może oznaczać spadki cen w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie jeszcze nie wiemy, co wydarzy się w Wenezueli, ale bardziej długofalowo, jeżeli nie będzie nowych wielkich tąpnięć geopolitycznych, które niestety cały czas są za rogiem, włącznie z możliwą interwencją w Iranie w ciągu kilku dni, no to ceny ropy będą spadać. Ograniczeniem trendu spadku na stacjach może być aprecjacja dolara w razie pozytywnego rozwoju wypadków w Stanach Zjednoczonych, ale widzimy już na stacjach, że ta cena jest tańsza niż w zeszłym roku, niższa niż w zeszłym roku i ten trend może być kontynuowany, no właśnie pod warunkiem, że nie będzie nowych napięć geopolitycznych, a tych niestety jest coraz więcej.
A pańskim zdaniem Wenezuela może się stać takim krajem jak Norwegia? Może na ropie zbudować dobrobyt, bogactwo? Czy to są raczej kwestie wielu, wielu lat?
To jest możliwe w perspektywie wielu lat, bo Norwegia potrzebowała dekad, żeby zamienić petrodolary w inwestycje, w innowacje, w budowę nowych sektorów, jak energetyka odnawialna, elektromobilność. To była konsekwentna polityka odmawiania sobie uzależnienia od petrodolarów. Pieniądze trafiały na specjalny fundusz. Te fundusze norweskie działają także między innymi w Polsce i w ten sposób Norwegowie nie uzależnili się od swojej ropy. Wenezuela działała całkowicie inaczej. Jeszcze kiedy studiowałem stosunki międzynarodowe, były takie opowieści o alternatywnej rzeczywistości w Wenezueli, która buduje inny ład gospodarczy właśnie w oparciu o petrodolary. Ten komunistyczny sen zamienił się teraz w koszmar, bo okazało się, że w trudniejszych momentach gospodarki wenezuelskiej trzeba było nawet racjonować paliwo i pilnować je z użyciem wojska, żeby ludzie nie kradli. Więc tak się skończyły te komunistyczne opowieści. Wielkim uzależnieniem od sektora ropy, który jest skrajnie nieefektywny i żeby nastawić go znowu na poprawne tory, trzeba wydać dużo pieniędzy i potrzebna jest do tego też odpowiednia ilość czasu.
Jak jest ropa, jak są zasoby, to często powstaje taka oligarchia związana z przemysłem wydobywczym. Czy taka oligarchia też jest w Wenezueli?
Oczywiście tak i są to ludzie powiązani rodzinnie, czy też biznesowo właśnie z Nicolasem Maduro, który został uprowadzony do Stanów Zjednoczonych, więc zobaczymy, jak ta klika będzie rozmawiać teraz ze Stanami Zjednoczonymi. I ciekawy w tym kontekście także z punktu widzenia historii Polski i Okrągłego Stołu są opowieści Delcy Rodriguez, czyli nowej prezydent Wenezueli, o tym, że ona jest gotowa współpracować z Amerykanami. Rodzą się tutaj spekulacje na temat układu o tym, że właśnie Maduro zostanie zdjęty z planszy, status quo zostanie utrzymane z tą poprawką, że Amerykanie ustabilizują jakoś ten kraj. Natomiast zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, czy nie okaże się, że ta krucha nowa stabilizacja stoczy się znowu w jakiś większy konflikt. To by była zła wiadomość dla świata, zła wiadomość także dla Polski, bo oprócz wyższych cen byłoby też związanie sił Ameryki w innym miejscu niż Ukraina dla nas kluczowa.
I o tym wszystkim mówił nam w Radiu RMF24 pan Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego. Bardzo panu dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się.